Dzień dobry, witam cię serdecznie. Ja jestem Agnieszka Passendorfer z portalu Online. Jestem tutaj z Kamilą Kubiak, która zajmuje się. No właśnie, czym się zajmujesz, Kamila?
Dzień dobry. Na co dzień zajmuję się mentoringiem biznesowo-mindfulnessowym.
Czy jesteś mentorem?
A to tak mocno powiedziane. Raczej wspieram moich klientów w budowaniu ich firm.
Czyli spotykasz się z ludźmi, czy robisz warsztaty w firmach?
Najczęściej pracuję na sesjach one-to-one, czyli przychodzi do mnie osoba, która ma cel albo chce znaleźć sobie ten cel finansowy i układamy plan do wykonania i do wdrożenia, tak żeby ta osoba ten cel osiągnęła.
Jak długo tym się już zajmujesz?
Od 5 lat.
Ale my się znamy trochę nie z tego, my się trochę znamy z jogi. Jak długo zajmujesz się jogą?
To jest w ogóle magia, ponieważ ja byłam biznesowo w Los Angeles i wtedy jeszcze bardzo dużo biegałam. Jak przyleciałam do LA, to miałam taki jetlag, że nie byłam w stanie się ruszyć. To było w 2012 i że hotel, w którym przebywałam, miał lekcję jogi, to stwierdziłam, że pójdę na jogę. Jak poszłam na jogę, to ta pani zadała mi pytanie, na jakim pułapie jestem. Ja jej powiedziałam, że nigdy w życiu nic nie robiłam, na co ona się bardzo ucieszyła i przyznała, oh, you are a newbie. Posadziła mnie na macie i zaczęła mi opowiadać o gratitude i tak przez 2 tygodnie ćwiczyłyśmy jogę. Na pewno bardzo mnie zainteresowała gratitude. Jak wróciłam do Polski,
czyli
wdzięcznością, bo na California University oni w ogóle mają dział, który zajmuje się badaniem i wdrażaniem czucia wdzięczności i to jest udowodnione, jak bardzo wspiera nas to w pozytywnym myśleniu. Ale wracając do...
Ale wracając, nie zrobiłyście ani jednej asany?
Nie zrobiłyśmy nic. Okay. Ja byłam przekonana, że tak wygląda początek jogi. I spotkałam się na obiedzie z moją koleżanką, która chodziła na jogę już od pół roku i zaczęłam się od niej dowiadywać, kiedy, po jakim okresie zaczynam się ruszać na macie. Ona mi mówi, no ale o co ci chodzi? Ja mówię, no wiesz, no bo byłam te 2 tygodnie i tam siedzimy i rozmawiamy, ale o czym wy rozmawiacie? Nic nie robiłyście? No nie. No i ona, właściwie to ona w ramach prezentu urodzinowego kupiła mi karnet na śniadeckich.
Okej. Okay. Wtedy poznałaś, że joga to nie tylko rozmowy o wdzięczności.
No, wtedy zobaczyłam, że joga raczej bardziej jest związana z ruchem fizycznym mojego ciała.
Podobało ci się to?
Tak, tak. Mi się to od razu spodobało i spodobał mi się taki dziwny efekt, który zaczął mi się pojawiać w głowie. Jakoś samo zaczynało się układać.
Okej, okay. Co się zaczynało układać?
Myślę, że dystans do życia i taki, ja to nazywam krok w bok, kiedy nie jesteśmy w jakiejś sytuacji, ale stoimy obok niej i na nią patrzymy. No i głównie na tym polega przede wszystkim biznes, że w świecie biznesu nie jest się w sytuacji, tylko jest się obok sytuacji i się ją obserwuje.
I tutaj przechodzimy do naszego głównego tematu, czyli yoga a biznes, czy yoga pomaga w biznesie. Zacznijmy może od tego, czy tobie pomogła w biznesie.
No, jakbym sobie tak codziennie na głowie nie stanęła i to dzięki tobie od niedawna.
Dziękuję.
Bardzo byłam, bo ja ważę 64 kilo i miałam duże obawy, czy Aga utrzyma kogoś, kto waży 64 kilo. Lana mi zapewniła, że ona nawet faceta, co 100 waży, utrzymuje. No i jej zaufałam. Zmienia. Przede wszystkim jak się ćwiczy jogę, to jeżeli nie jesteśmy skoncentrowani na tym, co robimy, to siebie wrócimy. I w jodze nie ma emocji. I to jest główny łącznik według mnie jogi z biznesem. To jest brak emocji. W biznesie nie ma emocji. Bardzo wiele osób właśnie tutaj się potyka, bo podchodzi emocjonalnie. Co tamta osoba mi zrobiła? Co zrobił mi mój partner? Nic ci nie zrobił. W biznesie nie ma partnerstwa. To się albo opłaca, albo się nie opłaca. Niektóre relacje są budowane przyszłościowo, że się będzie opłacało, ale to nie jest koleżeństwo, to jest zarabianie pieniędzy. Więc tak jak zarabianie pieniędzy wymaga koncentracji, tak właśnie yoga pokazuje, jak można znaleźć tą koncentrację w sobie.
Troszkę mi się to kłóci z tym brakiem emocji, bo wydaje mi się, że wiele osób na macie przynajmniej, kiedy są, przeżywa emocje. Ty nie przeżywasz emocji na macie? Nie. Czyli co, skupiasz się na poprawnym wykonaniu asany?
Bardziej na moim ciele, na tym, co ono czuje, gdzie ono jest. Trochę tak jak mówisz, dążę do tego, żeby to zostało wykonane tak, jak powinno być wykonane, ale przede wszystkim ja się skupiam na utrzymaniu balansu.
A nie ma w tobie na przykład frustracji, kiedy coś nie wyjdzie, albo dumy, kiedy coś wyjdzie? Mówię o jodze teraz.
Czasami tak, prawda? Bo gdzieś się cieszę, ale generalnie to może znowu przez ćwiczenia medytacji ja nie wchodzę w oceny, ponieważ podchodzę do tego tak, że dzisiaj jestem taka, jutro jestem inna i to trochę też zależy od nastroju, od tego, jak się obudziłam, czy się dobrze wyspałam, więc u mnie na tej macie nie ma emocji. Właściwie największą radość czuję, jeżeli udaje mi się skupiać.
I potem to skupienie przenosisz na biznes?
Tak. Przede wszystkim przenoszę brak emocjonalności.
Czy to jest coś takiego jak umiejętność, no właśnie, stanięcia obok, tak?
Tak.
Takiego dystansu i przyjrzeniu się sytuacji, no, troszeczkę z boku, tak?
Tak, bardzo często w biznesie, jak ja to mówię, trzeba zabić swoje własne dziecko, bo jeżeli firma się nie opłaca, jeżeli firma ciągnie w dół, no to trzeba ją umieć zamknąć.
A czy twoi klienci praktykują jogę?
Przede wszystkim praktykują medytację. Jogę znacznie mniej osób, ponieważ im jednak joga nie do końca się kojarzy z biznesem. Natomiast są zafascynowani medytacjami.
Zafascynowani, bo?
Zauważają wyciszanie wewnętrzne.
To im się przydaje po pracy czy w pracy takie wyciszenie?
No w czasie pracy.
W czasie pracy.
Bo to poprawia ci się koncentracja.
Wiem, że też się zajmujesz mindfulnessem. Można to nazwać medytacją, można to nazwać stylem życia. No właśnie, jak sama byś to nazwała? Czy mindfulness to jest co?
Ja cytuję Kabat-Zinna, który jest moim guru ostatnio i to jest świadome życie. I uważam, że nie ma nic piękniejszego niż świadome życie i odnalezienie realności sytuacji, w której się znajdujemy, bo tylko wtedy można sprowadzać zmiany.
I zalecasz Kabat-Zinna swoim klientom?
Tak, tak. I w oryginale w języku angielskim. I zaraz powiem dlaczego. Ostatnio czytałam książkę Trumpa, Donalda Trumpa, która notabene jest bardzo dobrą książką biznesową, szczerze powiedziawszy. I Trump pisze zdanie I always believe in my guts. W polskim tłumaczeniu jest ja zawsze ufam intuicji. No i tak jak ostatnio pokazują osteopaci, jelita są naszym drugim mózgiem, czyli to nie jest jednak intuicja, bo intuicja jest związana z emocjami, a nie z jelitami. Dlatego zawsze mówię w oryginale.
Okej, a wiesz co ja słyszałam ostatnio na warsztatach w Niemczech o believing in your guts, there is a lot of shit in your guts.
No tak, no i teraz jest nagle coś, co powoduje, że się tego pozbywasz, prawda?
No dobra. Czyli czytamy w oryginale, co na pewno też nam nie zaszkodzi w biznesie nauczenie się.
Nie, i polecam Trumpa, bo mówi bardzo wiele mądrych rzeczy, nawet takie, że on miał zawsze kilka biznesów w tym samym czasie rozpoczęty, bo jak mu jeden nie wypalił, to szedł drugi. On też pokazuje brak emocjonalnego związania z biznesem. On ma problemy ze swoim ego. Zresztą jak się czyta jego książkę, to widzi się go dokładnie takiego, jakim jest. Ale pod kątem biznesowym tam jest dużo ciekawych punktów.
Dobra, to obok medytacji, jogi i mindfulness polecamy książki Donalda Trumpa. A wracając do mindfulness, bo my wiemy, ja wiem, ty wiesz, że świadome życie jest fajne, fajniejsze, ale jak to mogłabyś zarekomendować klientom? Czy ono jest jakie? Skuteczniejsze, przyjemniejsze? Dlaczego w zasadzie żyć świadomie, a nie nieświadomie?
Przede wszystkim...
No mów, mów.
Świadome życie ma do siebie to, że my wiemy, gdzie my jesteśmy. Mhm. Jeżeli my wiemy, gdzie my jesteśmy, to my możemy sobie wyznaczyć cel, do którego będziemy szli realnie. Większość osób, które się do mnie zgłasza się z nierealnymi celami dla siebie w danym momencie. Wszystko jest możliwe, tylko do pewnych rzeczy trzeba dojść. I teraz, jeżeli jesteśmy świadomi siebie, to wiemy, że pewne obciążenia są za duże albo za małe w danym momencie. Mhm. Czyli po prostu łatwiej się nam realizuje to, co my chcemy. Mhm. I to daje świadomość.
Łatwiej też chyba stwierdzić, co chcemy, to co powiedziałaś, i co jest w naszym zasięgu, tak? Bo czasem te cele są
no tak.
dziwne, tak?
Jeżeli dzisiaj bym ci powiedziała, że moim celem życiowym jest zostać prima balleriną, no to wziąwszy pod uwagę, że mam 46 lat, nie do końca jestem super wygimnastykowana, mam zerowe poczucie rytmu, to raczej jest to wielki challenge, prawda? I na prima ballerinę nie mam żadnych szans. Mogę stać się najlepszą baleriną, jaką ja dam radę i to zawsze, tylko teraz jest pytanie, czy chcę poświęcić całe moje życie, żeby robić progres w bycia baleriną.
No, ale są tacy klienci, którzy tak przychodzą do ciebie i mówią, że tak, co?
Tak, no oczywiście, że są osoby, które w ogóle są nieświadome siebie, albo bardzo dużo osób bierze cele od innych. Mhm. Po prostu to jest takie kalkowanie, co tamta osiągnęła, to ja też tak osiągnę, ja też tak dam rady, nie biorąc pod uwagę, że są kimś innym, w innej sytuacji życiowej, że też inaczej wygląda jej życie z zewnątrz, a inaczej wygląda od wewnątrz, że te social media nie do końca pokazują taką prawdę codzienną tych osób, więc tak, przede wszystkim trzeba znać siebie, żeby wiedzieć, co się chce. I tu świadomość.
I to jest twoim, rozumiem, zadaniem biznesowym, bo ludzie przychodzą albo z celem, albo domyślam się, mają jakiś problem, tak? Czyli ich firma tonie w długach, czy też nie ma, tak. nie ma klientów i ty pomagasz im...
Cost cutting robię.
Co robisz?
Cost cutting.
Co to jest?
Jedyne koszty.
Tyniesz koszty. Okay. Wtedy jak się medytuje i ćwiczy jogę, to też jest łatwiej, bo jogini... są zadowoleni z małych rzeczy i skromnie mogą żyć.
No przede wszystkim w przypadku większości firm, szczególnie tych się zaczynających, no to zaczynamy od cost cutting, dlatego że niewiele osób wie, że biznes można zacząć od zera złotych i tak naprawdę biznes, który się buduje od zera złotych wzwyż, to jest biznes, który ma szansę zarabiania pieniędzy. Bardzo dużo osób przeinwestuje biznesy i potem te straty są już nie do odrobienia.
Wtedy trzeba zabić dziecko, tak? Czyli zamknąć firmę.
No tak. Szczerze powiem, że niestety w dzisiejszych czasach pracownicy są największym obciążeniem każdej firmy. I tutaj często są duże problemy właśnie z osobami zatrudnionymi. No i też musimy, że tak powiem, zmienić im sposób zarabiania pieniędzy.
A czy mindfulness, trochę to wyszło w naszej rozmowie, ale jeszcze i tak zadam to pytanie, pozwala zarabiać więcej pieniędzy?
Tak, dlatego że jeżeli zaczniesz być świadoma, to też jesteś świadoma swoich emocji i potrafisz odłożyć te emocje. Ja teraz mam klienta, z którym pracujemy. Dochodzi do sprzedaży jego firmy, nad którą pracował ileś tam lat swojego życia, chyba 15 czy 17 lat. No i niestety niektóre kontrakty zostały tak napisane, że dwuznacznie przetłumaczone, że jego dwóch wspólników, którzy później się pojawili, dostaną prawie takie same kwoty jak on, który był założycielem, bez którego to by nie powstało. I ja widzę, jak bardzo emocjonalnie po prostu zjada go ta cała sytuacja, że jakby dlaczego? Jest cały czas to pytanie, dlaczego? No, kiedyś podpisał pewne dokumenty, kiedyś nie sprawdził i nie ma już sensu wracania do przeszłości, bo to się stało. Teraz mamy teraźniejszość i jest pytanie, co możesz zrobić, żeby z tego jak najwięcej wyciągnąć? Czyli zobaczcie, znowu ta medytacja i to bezemocjonalne przyglądanie się myślom, które do nas przychodzą i nie osądzanie tych myśli. One przy medytacjach przychodzą i odchodzą, a tutaj myśl przychodzi i zastanawiamy się nad nią, czy ją wdrażamy, czy ją nie wdrażamy, czy nam się finansowo opłaca, czy też nie.
Ja tu też widzę takie podobieństwo z jogą, taką z asanami i z twoją prima balleriną, że przychodzą osoby do mnie na matę, mówią, że czegoś nie zrobią, bo są za stare, za grube, za ciężkie, za jakieś tam. I to też, znaczy pomijając już to, czy mają rację, czy nie mają racji, bo pewnie wiele zrobią jednak, to jest to, że no, przychodzisz z jakimś konkretnym ciałem, z jakąś konkretną historią tego ciała, czyli na przykład siedziałaś na kanapie ostatnie 15 lat i jadłaś chipsy albo cokolwiek innego i robimy z tym ciałem, co się da zrobić z tym ciałem teraz, w tym momencie, na macie, na tych zajęciach, a nie utyskujemy, czego nie można zrobić i dlaczego tak się stało.
I jest też coś fajnego, co teraz powiedziałaś, to jest ten progres, że przychodzisz z tym ciałem na tą matę i ze mną było tak samo, przyszłam kiedyś z tym ciałem, ale czas i praktyka, czas i praktyka i piękna rzecz, która się nazywa pokora, to jest piękna rzecz, powoduje, że w pewnym momencie nagle robisz coś, czego nawet nie marzyłeś, że zrobisz, prawda? I tak samo jest w biznesie. Czas, praktyka i pokora i ta obserwacja z zewnątrz, bo w biznesie trzeba wyciągać wnioski. Nie wiem na ile, czy w jodze się wyciąga wnioski?
Dobre pytanie, nie wiem, chyba nie.
No więc w biznesie wyciąga się wnioski, prawda? Analizujemy, co się stało, że dostaliśmy coś takiego albo nie dostaliśmy tego. Więc te analizy są cały czas. Więc to pozwala, że idziemy do przodu, ten progres. I tak samo jest z tą matą chyba.
Teraz też mi przyszło do głowy, bo ja Kamilę już trochę znam. Kamila jest jedną z najbardziej pracowitych osób, jakie znam i też... Mam wrażenie, może to nie zabrzmi dobrze, że też nie do końca tolerujesz osoby leniwe. A z jogą też jest tak, że no trzeba zachować regularność, żeby ten progres przyszedł i no czasami trzeba się spocić, żeby też ten progres przyszedł.
Czy nie toleruję to? U mnie jest trochę jak w armii amerykańskiej. Chcesz albo nie chcesz, albo chcesz zarabiać te pieniądze, albo nie chcesz. Ja ostatnio gdzieś jakiś live nagrałam i powiedziałam o dupotrujących i tak nazywam osoby, które przychodzą i one nie wiem i marudzą i to dla mnie jest idź się zastanów co chcesz, a jak już będziesz chcieć i zaraz wam opowiem jedną historię, to tutaj wróć, a to jest lekcja od mojej coach w Paryża, która brała jedyne 500 euro za godzinę. Jak ja do niej trafiłam pierwszy raz, to wydawało mi się, że chciałam lecieć do Nowego Jorku. I to w ogóle było takie super fancy schmancy chodzić do coacha i mieć swojego, no więc ja zostałam wysłana do kobiety, która coachowała moją szefową. Ja do niej przyszłam i taka usiadłam sobie na tym fotelu, cała szczęśliwa, patrzę na przepiękną panią wyglądającą jak Monika Bellucci i ona mi się pyta, co ja chcę. No co ja jej zaczęłam powiedzieć, tak, no wiesz, tak mi się wydaje, że to tak ja bym chciała, to ja bym chciała jechać do Nowego Jorku. Ona we mnie spojrzała i powiedziała, okej, okay, to ta sesja kosztuje Ci 500 euro i wróć, jak już będziesz wiedzieć, co chcesz, bo nie ma czasu na marnowanie ani mojego czasu, ani Twojego. Do widzenia. I to chyba była jedna z takich najlepszych zimnych prysznicy w życiu, jakie dostałam. Dość kosztowny.
Czyli co Ci powiedziała między słowami, że nie chcesz lecieć?
Nie, ona mi powiedziała, że jak będę wiedziała, że ja chcę lecieć, okay, to żebym przyszła nad tym pracować.
Okej. Okay.
I gro osób na przykład do mnie trafia, wpadają na pomysł, że chcą pracować, żeby poczuć wartość siebie. Tego się nie da wypracować. To się wypracuje, jak się osiąga swój cel. Bo pracując nad czymś, nawet prawda, tak jak powiedziałaś na początku, że nagle ci wychodzi jakaś pozycja, która ci nigdy nie wychodziła, albo się nie przewrócisz, to zaczynasz czuć się dumnym i wraz z tą dumą nabierasz pewności siebie i to się tak buduje. Mhm. Więc albo chcesz, albo nie chcesz. Jak nie chcesz, no to idź się zastanowić, co chcesz. Hmm.
No tak. Jest też tak z tym chceniem i niechceniem na jodze i przypuszczam, że nie na jodze. To, co mówiłam o progresie i o tym ciele, że z jednej strony ciało cię zaskakuje i po pewnym czasie może się okazać, ja to non-stop widzę na macie, nigdy nie zrobię tego, siamtego, owego, tu nie chwycę, tu nie stanę na głowie i no właśnie, bo nauczycielkę przewrócę, jak ważę, że ile? 64 kilo. I ludzie stają na głowie i robią różne przedziwne rzeczy. I to jest fajna rzecz. Przypuszczam, że w biznesie też to się zdarza, że jest niespodzianka, no ale też jest niespodzianka w drugą stronę, że mimo, że bardzo chcę, bardzo dążę, coś tam się nie udaje.
Oczywiście, że tak. I zawsze zadaję takie pytanie, czy wiesz, kim jest milioner?
No.
To jest osoba, która się nigdy nie poddała. To jest tylko kwestia poddania się i oczywiście... Jeżeli weźmiemy panią przy kasie w supermarkecie, może pracować całe życie przy tej kasie w supermarkecie, jeżeli będzie mechanicznie przesuwała produkt z punktu A do punktu B. Oczywiście za niedługo zastąpi ją robot i już w ogóle jej nie będzie. Natomiast jeżeli ta pani zacznie sobie szukać systemów ułatwiających na przykład jej pracę, dzięki czemu będzie dwa razy szybciej obsługiwała kolejkę, to osoba nadrzędna nad nią zauważy, że ta osoba robi coś, że szybciej pracuje, prawda? Mhm. Więc zacznie to być zainteresowanie, co ona takiego zrobiła. W tym momencie, jeżeli będzie w stanie przełożyć swój system pracy na inne koleżanki, to automatycznie się upgrade'uje. Tak funkcjonuje biznes, prawda? Czyli szukamy cały czas rozwiązań. Cały czas szukamy rozwiązań. Niekiedy są osoby, którym nagle się okazuje, że po prostu osoba jest za dobra. I tu znowu w biznesie nie ma emocji. Ja często zadaję pytanie, dlaczego to zrobiłeś? Jaki miałeś w tym biznes? Ach, wiesz, bo mi było żal. No, to nie jest biznes. To są relacje międzyludzkie, które oczywiście też muszą być i nie da się odciąć. Natomiast w biznesie pewne rzeczy muszą być przekalkulowane. Mhm. Ja w swoim świecie staram się trochę być człowiekiem obok, a człowiekiem zarabiającym pieniądze obok. Mhm. Ja mam swój świat humanitarny, gdzie ja pomagam ludziom, mhm. natomiast nie pomagam tam, gdzie ja zarabiam pieniądze, bo ja tam zarabiam pieniądze. Ja mam obliczone pułapy, które muszę zarabiać, mam swoje deadline'y i tutaj pracuję. Natomiast mam swoje osoby, którym pomagam w ten czy w inny sposób, robię różne akcje. I to jest pełna świadomość, prawda? Mhm. Że w tych i w tych stosunkach robię to i to, a w tamtych robię tamto i tamto. I dlatego jak gdyby uważam, że musimy pomagać, a zawsze pomagać też ludziom, którzy chcą i wiedzą, co im zrobić i jak im pomóc. Natomiast rozgraniczać. Później jest bardzo duże rozczarowanie, a ja byłem dla niej czy dla niego miły, a on mi to i to zrobił. No on ci nic złego nie zrobił, on po prostu zachował się biznesowo.
Mhm. A propos pani w kasie, przyszło mi też do głowy, że i w biznesie, nawet takim, pani w kasie i w jodze trzeba być elastycznym, bo tak jak powiedziałaś, być może tę panią w kasie zaraz zastąpi automat. Jeżeli się nie rozwijamy i nie pracujemy nad sobą, może być tak, że się cofamy. Bo tak mi przyszło do głowy, że być może ta pani w kasie ma ambicje być tylko i wyłącznie panią w kasie, jest szczęśliwa i wtedy się nie rozwija, ale to tak nie jest. To jest też tak, że jak nie idziemy na jogę, to nasze ciało nie stoi w miejscu, tylko robi się często coraz gorzej z kręgosłupem, z elastycznością, z koordynacją ruchów i tak dalej, i tak dalej. I z biznesem, zwłaszcza wobec tego, co teraz się dzieje, mówię o tych różnych pandemicznych historiach, które bardzo zmieniły biznes, no co taka pani w kasie zrobi, jak ją zastąpi automat? Też musi zachować tę elastyczność, żeby poszukać sobie czegoś nowego.
Wydaje mi się, że pandemia to jedna, ale jeżeli przeglądniemy przez historię, to cały czas coś się działo. Mm-hmm. Byliśmy tego mniej lub bardziej świadomi, mniej lub bardziej nas to dotykało. Natomiast cały czas w świecie działy się różne rzeczy. I te rzeczy powodują, że my powinniśmy nad sobą cały czas pracować. To jest, życie to jest nieustanna praca nad sobą i właśnie rozwijanie się. I jak mówiłaś o przestaniu chodzenia na jodze, to przypomniał mi się taki film Uśpieni? To był chyba z Al Pacino albo z Robertem De Niro, jak się nie mylę, gdzie lekarz pojawia się w ośrodku dla osób, które są chore na śpiączkę i on znajduje jakieś lekarstwo, czy z Robertem, już nie pamiętam, on znajduje lekarstwo i udaje mu się ich wybudzić na jakiś czas i ci ludzie zaczynają znowu żyć i w momencie, kiedy to lekarstwo niestety przestaje działać, to oni popadają w powrót takiej śpiączki i jak zaczynają popadać w tą śpiączkę, to widać taką trochę tragedię tego, że zaczynają znowu wracać. I jak przestaje się chodzić na tą jogę, to nie wraca się do punktu zero, dlatego że zawsze się pamięta, jak fajnie było, kiedy się było przy tym punkcie 10. Dla mnie zaczyna się wchodzić na poziomy minusowe. Dlatego ta praktyka powinna stać się codzienną rutyną.
Tak jest z tobą?
Tak, nawet w minimalnym stopniu. Okej, zgadzam się i to ja mam perfekcyjne życie i mam idealne życie, które sama sobie ustawiłam, ale ja codziennie rano mam czas na medytację i na mini poruszanie się, a jeżeli nie mini poruszanie się, to o 16 po prostu idę na jogę.
Aha. A powiesz jeszcze o tej macie przy łóżku? Masz ją nadal?
Cały czas. Mhm.
Kamila ma taką matę przy łóżku i po prostu nawet nie wstaje, tylko tak się roluje.
Mam płaskie łóżko i czasami to jest trochę tak, że jak już się na nią zroluję i zacznę robić medytację, to potem jakoś tak automatycznie zaczynam się tak przeciągać, takie koty robię i jak już ja w ogóle nie narzucam sobie niczego. Nauczyłam się takiej, to jest moja metoda na osiąganie wszystkiego, co ja chcę, że ja sobie wyznaczam cel i o nim zapominam, bo on w ogóle mnie męczy. Jakbym pomyślała, że mam zrobić godzinną praktykę jogi, to Jezus Maria, nie mam w ogóle na to czasu i dajcie mi spokój. Ale jak sobie usiądę i tak przełożę tą rękę w lewą stronę, no to potem trzeba jeszcze w prawo, prawda? No żeby było równomiernie. No tak już te ręce przełożyłam, to zrobię jeszcze to. I ja sobie takimi małymi, też są tak samo pływam, popływam 5 minut, jak przepłynęłam 5 minut, to następne. Bo uważam, że jest łatwiej. Łatwiej jest jeść małymi kawałkami.
To jest wracamy do słonia.
Wracamy do słonia i to jest naprawdę...
To ja powiem, bo wy nie wiecie, Kamila kiedyś, nie wiem, stworzyła czy rozpropagowała taką metodę jedzenia słonia, tak? Tak to nazwałaś, czyli do każdego celu...
Każdy cel jest jak wielki słoń, którego się dzieli na małe kawałki. Potem znajduje się takie kawałki, które trzeba wsadzić do zamrażarki, żeby skruszały, jeszcze inne do marynaty, a niektóre się nadają, żeby już je zjeść. I wiem, że w świecie wegetarian i wegan mówię nie o
zjedzeniu. Brzmi to strasznie.
Słoń jest różowy w ogóle z lukru i może być jaki kto
może
chce.
Tak, może to jest tort w kształcie słonia.
Chodzi o to, że słoń jest wielki i jakbyśmy mieli go zjeść naraz, to po prostu byśmy nie dali rady. To jest niewyobrażalne. Natomiast jak zaczniemy go jeść kawałek, tego całego zjemy. I u mnie tak jest z jogą. Ja w ogóle do ciebie jak przychodzę, to najczęściej myślę sobie tak, a porobię sobie troszkę, powiem sobie, zaraz pójdę. to bardzo często tak jest, że sobie przychodzę i tak, nie, to ja sobie tutaj, a w ogóle to jak będziesz chciała, to już sobie pójdziesz.
Ale stanie na głowie jest na końcu i do tej pory...
Nie, tak już jakoś tak... To jest tak, jak już zrobiłam to 3, to jeszcze zrobię tamto. No dobrze, no jak już skończyła tą pozę, to może jeszcze przejdę do tamtej. Ja w ogóle nie nakładam na siebie żadnych obciążeń, ja się nie zmuszam. Ja sobie mówię, i co się stanie, jak nagle przerwiesz? Nic się nie stanie, możesz to przerwać w każdej chwili. A to sobie jeszcze zrobię te 2 razy, no to sobie zrób. Wydaje mi się, że świadome życie to jest dużo rozmawiania ze sobą.
taka trochę schizofrenia, że sobie tam, prawda, ćwiczę i tak sobie myślę, co już idziesz? Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę.
No to w ogóle schizofrenia, bo jesteś Kamilą biznesową, tak jak tu już padło, i Kamilą humanitarną, więc w ogóle trochę schizofrenii.
Nie, to, wiesz co, nie, to nie jest schizofrenia. Ja uważam, że nie da się robić biznesu, jak jesteś jak jesteś humanitarna, bo tam po prostu nie ma na to miejsca. Mhm. Jest inny film, którego tytułu też nie pamiętam, ale na pewno to jest z tym Richardem Grie. On ma firmę, którą jego konkurent chce kupić, i tych dwóch mężczyzn doprowadza się do totalnej ruiny swojego życia prywatnego, no, niszczą swoje rodziny, wszystko, i w pewnym momencie jeden z nich przychodzi do restauracji i mówi: ok, koniec, za ile chcesz ją kupić? Mhm. A ten mówi: taka i taka kwota. On mówi: ok, sprzedaję ci ją. Na kawałku papieru podpisują umowę sprzedaży i kupna, po czym jeden mówi: dobra, a teraz mi powiedz, za ile byłeś w stanie ją kupić? A ten mówi: tyle i tyle. A ty, za ile byłeś ją w stanie sprzedać? Za tyle i tyle. I to jest biznes. Doprowadzenie, zniszczenie całkowicie życia prywatnego chodziło tylko o to, żeby jeden sprzedał ją drożej, a drugi kupił taniej. To była gra.
Okej, okay. Wniosek?
Wniosek jest taki, że świadomie wiemy, że życie biznesowe jest życiem biznesowym. Zresztą ja pracowałam w Stanach i to, co w Stanach na przykład było, to rodziny, osoby, które były ze sobą w jakimś tam stopniu połączone, nie mogły pracować razem w tym samym przedsiębiorstwie.
Och, tak cudownie by było w Polsce.
Ja byłam zaskoczona, jak przyjechałam do Polski i nagle zobaczyłam, że para ze sobą razem pracuje. To w ogóle dla mnie było nienormalne, bo jak przecież oni przynoszą konflikt z domu do pracy, z pracy do domu. W Stanach nie było takiej możliwości. Ja pamiętam z jednym z moich ex, z którym polecieliśmy do Rosji, to byliśmy zatrudniani, on przez firmę matkę, a ja przez firmę satelitarną, żebyśmy mogli pracować razem. Mhm. Bo oficjalnie, że nie mogliśmy razem mieszkać, nic, wszystko było. I to jest, w biznesie nie ma połączenia emocjonalnego. Mhm. I emocje są w marketingu, to żeby sprzedaje się emocjami, ale żeby umieć napisać kampanię marketingową, no to trzeba najpierw zrobić finanse, czyli rozpisać liczby, co się zgadza, co nie. Natomiast marketing cały jest zbudowany na emocjach i tylko to sprzedaje, ponieważ dzisiaj wszyscy już wszystko mamy i nic więcej nie potrzebujemy, więc potrzebujemy tylko tego, co spowoduje, że będziemy się czuć lepiej, czyli sprzedaż jest zbudowana na emocjach. No ale to trzeba być tego świadomym.
Dobrze. Chciałam ładnie zakończyć tę rozmowę. Powiedziałaś, że masz idealne życie. Tak, bo prawie.
Kocham.
Za chwilę święta i Sylwestra, chciałam ci czegoś życzyć. Można ci czegoś życzyć.
Tak, to ja biorę.
Dobra, to co chcesz?
Pieniędzy.
A czego ty pożyczysz innym?
Świadomości.
Tym, którzy to słuchają, nie wiem, kto
świadomości.
To słucha.
Odnalezienia prawdziwego punktu, w którym się jest. Najpiękniejsze miejsce na świecie to jest miejsce, w którym się jest.
Czyli teraz.
Tu i teraz.
Tu i teraz.
I zobaczenie tego, co... I nie bania się zobaczenia tu i teraz. Tak wiele osób się boi zobaczyć tu i teraz, bo jest... Wydaje im się, że przerazi ich rzeczywistość, a ona nie jest przerażająca, ona jest wspaniała, bo ona jest prawdziwa, ona jest tym, co mamy i na czym możemy zacząć budować.
I skąd możemy wyruszyć dalej? Jeśli
tak.
Dobra. Bardzo ci dziękuję.
Proszę bardzo.
Życzę ci dużo pieniędzy.
Pieniędzy, jak mówi mój przyjaciel, pieniędzy.
Dzięki.